imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.
Tą mszą świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy święte Triduum Paschalne, celebrację największych świąt chrześcijańskich, misterium męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Dziś dziękujmy za sakramenty Eucharystii i kapłaństwa, które zostały ustanowione w czasie ostatniej wieczerzy. W geście umywania nóg, o którym usłyszymy w Ewangelii, Jezus zawiera swój testament, zamykając się w dwóch słowach, kluczach: miłość i służba. Sakramenty, których pamiątkę ustanowienia dziś wspominamy, wyrażają ów Chrystusowy testament, bo Eucharystia to sakrament miłości, w którym Bóg daje siebie nam jako pokarm i napój, a kapłaństwo to służba.
Serdecznie witam was wszystkich, tak licznie biorących udział w tej mszy świętej Wieczerzy Pańskiej. Dzisiaj, tak jak przed chwilą czytał Mateusz, dziękujemy Chrystusowi za te dwa sakramenty święte ustanowione w czasie ostatniej wieczerzy. Szczególnie dziękujmy za Eucharystię. Mówi się pokarm aniołów, ale mówi się również pokarm, który daje nam siłę, który wzmacnia, by wytrwać przy Bogu, idąc przez życie. Dziękujmy Chrystusowi Panu za ten dar, który sprawia, że każdego dnia jest z nami. Ofiara tej mszy świętej jest sprawowana za dusze zmarłych świętej pamięci Stanisława i Elżbiety Latocha w rocznicę śmierci Elżbiety, syna Józefa oraz zięciów Stanisława Kaczmarczyka i Stanisława Zielińskiego. Zmarłych polecajmy dobremu Bogu. I abyśmy mogli godnie w tej najświętszej ofierze uczestniczyć, najpierw w akcie pokutnym przeprośmy gorąco Boga za nasze codzienne grzechy, za nasze słabości, być może nawet za to, że czasem niegodnie przyjmowaliśmy Eucharystię. Panie Jezu, umywając nogi swoim uczniom, ukazałeś nam przykład pokory i służby. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty do końca nas umiłowałeś. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Ty pozostałeś z nami w znakach chleba i wina. Zmiłuj się nad nami. Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy. Tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym, Panie Boga Ojca. Modlimy się. Wszechmogący wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę Najświętszej Wieczerzy, podczas której Twój jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową, wiekuistą ofiarę i ucztę swojej miłości. Spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Bóg powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią o drzwi i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją ją z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy ja przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczania domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze. Oto słowo Boże.
Kielich błogosławieństwa jest uczestnictwem we krwi Chrystusa.
Kielich błogosławieństwa jest uczestnictwem we krwi Chrystusa.
Czym ja się Panu wypłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Kielich zbawienia podniosę i wezwę imienia Pańskiego.
Kielich błogosławieństwa jest uczestnictwem krwi Chrystusa.
Cenna jest w oczach Pańskich śmierć Jego świętych. Jam Twój sługa, Syn Twej służebnicy, Tyś me kajdany rozerwał.
Kielich błogosławieństwa jest uczestnictwem we krwi Chrystusa.
Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pańskiego. Wypełnię wobec Boga me śluby przed całym Jego ludem.
Kielich błogosławieństwa jest uczestnictwem we krwi Chrystusa.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej, czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Oto Słowo Boże.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Oto Pan nasz mówi: jam jest chleb żywy, który stąpił z nieba. Kto by pożywał tego chleba, żył będzie na wieki.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy szatan już nakłonił serca Judasza, aby go wydać, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł i do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do niego Piotr: nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł wtedy Szymon Piotr: Panie, nie tylko moje nogi, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem, panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem nogi umywać. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry w Chrystusie Panu, gdy mówimy słowo więzienie, to w wyobraźni mamy od razu bardzo wysoki mur, zakończony najczęściej jeszcze dodatkowo drutem kolczastym. W wyobraźni mamy jeszcze budynki z niewielkimi oknami, w każdym oknie kraty. I pewnie wystarczy, jeżeli ktoś z nas jechał czasem w Tarnowie ulicą Narutowicza, to ten gmach więzienia widział. I być może ktoś z nas, kto był na wycieczce oglądać cudowną, przepiękną rezydencję książąt lubomirskich w Nowym Wiśniczu, to mógł zauważyć, patrząc na ten zamek, że za nim wyżej na takim potężnym szczycie malują się dachy budynków potężnego gmachu. Mówimy więzienie w Nowym Wiśniczu. Ale jeszcze 230 lat temu w tym gmachu był męski zakon. Cesarz austriacki Józef II po pierwszym rozbiorze Polski usunął z tego miejsca zakonników i ten gmach klasztorny zamienił na więzienie. I od tego czasu służy w cudzysłowiu wszystkim, którzy sprawują władzę, i tym, którzy skazywani są na wyroki więzienia. Ale więzieniem nie musi być tylko budynek z kratami. Więzieniem jeszcze gorszym może być traktowanie drugiego człowieka. W książce angielskiego historyka pod tytułem Historia tortur jest opisany jeden z satrapów starożytności z terenów między Bliskim Wschodem a dzisiejszymi Indiami. U niego było wielożeństwo, więc jako monarcha, satrapa miał całą grupę żon. I zwyczajem było, iż każda żona tego satrapy powyżej pięty, tam gdzie nad piętą mamy ścięgna, te ścięgna były przecinane, aby nie mogły chodzić. One się po prostu suwały. Jakaś forma więzienia, przerażająca. Cóż to za radość być żoną monarchy, będąc zarazem tak upodloną kobietą. różne rodzaje więzień. Czymś jeszcze gorszym było przez tysiące lat, bo to nie pomysł nowożytności, było niewolnictwo, gdzie człowiek tak naprawdę w oczach, w cudzysłowie znowu mówiąc, obywateli, czyli wolnych ludzi, był tylko przedmiotem, niczym więcej. Gdzie za zabicie niewolnika nikomu żadna kara nie groziła, bo to był tylko niewolnik. Pamiętajmy, że te 30 srebrników, które dostał Judasz, to była cena niewolnika. Nisko siebie cenił, żeby taką mizerną opłatę, ochłap, przyjąć z ręki żydowskiego Sanhedrynu za wydanie Chrystusa. Z niewolnictwem walczyło się na różne sposoby, ale najczęściej nie do końca skutecznie. Gdy w czasach nowożytnych Europejczycy odkryli Amerykę Południową, Środkową i Północną, zaczęli zamieniać w niewolników tamtejszych mieszkańców. Nazywamy ich Indianami. Człowiekiem, który się za nimi ujął, który nie ustąpił i walczył na wszelkie możliwe sposoby, był zwykły hiszpański zakonnik o nazwisku Las Casas. Ale ludzka chytrość była tak przerażająca, że chociaż ci, którzy opanowali Amerykę Południową i Środkową, byli katolikami, chciwość przewyższyła. I tenże zakonnik wymógł w Rzymie u papieża specjalny dokument, jakby w formie takiej chytrej, aby przechytrzyć kolonizatorów. Dokument, który świadczy tragicznie o tych, którzy Amerykę zdobywali. Dokument mówiący, że Indian nie można zamieniać w niewolników, bo przecież mają duszę nieśmiertelną. I znowu ludzka przewrotność. No skoro nam zabroniono zamieniać ich w niewolników, to niewolnikami niech będą czarni z Afryki. I tych niewolników kupowali katolicy w Ameryce Południowej i Środkowej, a w dzisiejszej Północnej przedstawiciele religii protestanckich, przede wszystkim anglikanizmu, bo tam docierały statki z Anglii, a polowali na nich w Afryce Europejczycy. Przerażające poczucie wstydu za przeszłość w postawach ludzi z Europy. Polowali na nich protestanci z dzisiejszej Hiszpanii, Holandii, dawniej Niderlandów i Anglicy, a sprzedawali ci protestanci w dużej mierze katolikom w dzisiejszej Ameryce. Przerażające traktowanie człowieka. Przerażające, bo gdybyśmy chcieli jakoś wniknąć w ich sposób myślenia sprzed 500, 400, 300 i 200 lat, to ciężko mówić traktowanie człowieka, bo oni tych ludzi właśnie nie uważali za to, by byli ludźmi. by którykolwiek niewolnik był człowiekiem. Nie. Czemu o tym mówię? Dlatego, abyśmy jeszcze bardziej spróbowali zrozumieć ten dziwny kontrast, który wynika z hasła nad ołtarzem, który symbolicznie nazywamy ciemnicą. Boski więzień miłości. Jak to rozumieć? To są słowa, którymi chcemy dziś, tego roku, w tegoroczne Triduum Paschalne, określić Chrystusa, boski więzień miłości. Jakby sprzeczne w sobie, jakby dziwne. No jak to? To prawda, że Chrystus był ofiarą, że chciał nas odkupić przez swoją śmierć, ale więzień miłości? Tak. Można powiedzieć, że na dwa sposoby, dosłownie biorąc, stał się więźniem. Bo 2000 lat temu, w taki sam wieczór jak dzisiaj, który dla nas jest Wielkim Czwartkiem, tam w Jerozolimie, zaraz po wieczerzy, udał się do Ogrodu Oliwnego, aby się modlić. Wziął najbliższych sobie uczniów, a oni, trudno powiedzieć, może zmęczenie, może noc sprawiła, że po prostu opadły powieki, oni posnęli. Modlił się sam. Te chwile modlitwy przed pojmaniem, chociaż obok byli uczniowie, przeżył w samotności. Tak jak w celi więziennej samotność przeżywa więzień. No może nie w polskiej, bo powoli te więzienia przemieniają się w hotele na dość wysokim poziomie. I ten areszt i wydanie go przez Piłata przerażającym gestem, bo dla nas pocałunek oznacza życzliwość wobec drugiej osoby. Pocałunek oznacza miłość wobec drugiej osoby. Pocałunek jest najpiękniejszym, najszlachetniejszym gestem, a tam był tylko sygnałem. Ten, którego pocałuje, tego aresztujcie. I na parę godzin Chrystus trafił pewnie do podziemi świątyni jerozolimskiej, do celi, a potem dopiero wszystko się zaczęło. Więzień miłości, tak jak śpiewamy w pieśni eucharystycznej, do końca nas umiłował. Stał się więźniem, stał się ofiarą, dlatego, bo nas umiłował do końca. Ale bracia i siostry, zechciejmy popatrzeć na to hasło jeszcze inaczej. Zastanawiam się, mam nadzieję, że nie przekraczam dogmatów Kościoła ani nauki Kościoła, czy rozumieniem tego hasła nie może być i to, że Chrystus Pan, ustanawiając Eucharystię, sakrament dany nam, sakrament, który jest i będzie sprawowany, bo to jest nakaz wypływający ze słów Chrystusa, to czyńcie na moją pamiątkę. Czy Chrystus Pan, ustanawiając ten sakrament, nie chciał przedłużyć pragnienie swojego serca bycia w przenośni więźniem dla nas, ale nie za kratami, nie w celi, nie w łańcuchach, ale więźniem w naszych sercach. Czy w momencie ustanawiania Eucharystii w Chrystusie nie było tego pragnienia, aby przez Eucharystię być w naszych sercach, a my byśmy byli tak silni i mocni, abyśmy czynili wszystko, by Chrystusa z serca nie usunąć. Tak jak w więzieniu straż pilnuje, by nikt nie uciekł, pilnuje. Kto wie, czy pragnieniem Chrystusa nie było to, abyśmy my, na ile damy radę, na ile potrafimy, pragnęli tego, by Chrystusa z serca nie usunąć. To się dokonuje nie przez siłę, nie przez kajdanki więzienne, nie paralizatorem czy pistoletem wymierzonym więźnia, ale to się dokonuje miłością naszego serca i, lepiej czy gorzej, pragnieniem wierności Chrystusowi. Małe dziecko powie, kiedy tak naprawdę tracimy Chrystusa, gdy chodzi o serce, gdy pojawia się grzech. I tu jest problem. I tu jest problem, nie będziemy w stanie i chyba nie jesteśmy w stanie być tak cudownymi strażnikami, by Chrystusa nie utracić, bo upadamy, popełniamy grzechy. I pewnie, nie obrażając nikogo, jak długo będziemy żyć, to w życiu nas wszystkich nie jeden grzech będzie miał jeszcze miejsce. To jest jakby wpisane w naszą ludzką naturę, ale nie to jest ważne. Ważne jest to nasze nastawienie, bo upaść to jedno. Natomiast czymś szatańskim byłoby trwanie w upadku, czyli trwanie w grzechu miesiącami, a nie daj Boże latami. I moi drodzy, to odzyskiwanie Chrystusa dokonuje się, gdy zwracamy się do Bożego miłosierdzia, bo sakrament pokuty, spowiedź święta, to jakby istota miłosierdzia Bożego. My możemy mieć różne grzechy, przerażające, grzechy niewyobrażalne, ale Bóg jest tak niezwykły w swoim miłosierdziu, że jeżeli człowiek do Niego się zwraca, te grzechy obejmuje właśnie swoim miłosierdziem, miłością przebaczającą. Ja pamiętam w seminarium, chyba na 5. roku, gdy nieżyjący profesor, który tytuły naukowe zdobywał na Uniwersytecie w Innsbrucku w Austrii, prowadził z nami wykłady z teologii moralnej, praktyczne też przykłady, tak zwane kazusy do rozwiązywania, gdy chodzi o grzechy, co jest grzechem, co nie jest. Gdy zaczął mówić o konkretnych grzechach, to będąc młodym chłopakiem, zaczęło mi brakować wyobraźni. Może inne czasy to były. Nie dowierzałem, że takie grzechy mogą mieć miejsce. Ja, inni, trochę tak uśmiechaliśmy się, słuchając, notując. Ale po latach kapłaństwa, które za mną, uwierzcie mi, żaden grzech, który w wyobraźni gdzieś możemy sobie sprowadzić, żaden grzech przez spowiedź, sakrament pokuty nie jest mi dziwny. Powtarzam, żaden, nawet niewyobrażalny. A Chrystus obejmuje to wszystko miłosierdziem, przebaczeniem, bo Jego pragnieniem jest być w naszym sercu. On to wprost powiedział w trakcie procesu, bo padł zarzut, że nazywa siebie królem, a Chrystus mówi: ja jestem królem ludzkich serc. Serc. On w sercu naszym chce być. Bracia i siostry, chciałbym gorąco prosić was, ale mówiąc te słowa, też do siebie je kieruję. Czyńmy, ile potrafimy, aby Chrystusa mieć w sercu każdego dnia. A jeśli Go utracimy przez grzech, nie odkładajmy tego. Szukajmy najbliższej okazji, by znowu był w naszym sercu. By znowu był. Ja nie chcę straszyć, ale naprawdę trzeba brać pod uwagę wieczność. Nie znamy dnia ani godziny. Wczoraj były pogrzeby niektórych z tych dzieci, które w sobotnią noc zginęły w samochodzie. Te dzieci starości nie doczekały. Nie znamy dnia ani godziny. Dla własnego dobra, dla tej korzyści, która nie jest materialną, ale duchową, miejmy to pozytywne nastawienie. Jeśli zgrzeszyłem, zdarzyło się, ale nie żyjmy w grzechu, tylko szukajmy najbliższej sposobności znowu pojednania się z Bogiem. Bo Boga to nie nudzi. Bóg na to czeka. Bóg tego pragnie. To tak jakby z założenia Chrystus Pan chciał być boskim więźniem miłości naszych serc, abyśmy Go z serca nie wypuścili, ale Go strzegli, o Niego dbali. Myślę, że wielkoczwartkowy wieczór, kiedy dziękujemy Chrystusowi Panu za dar Eucharystii, powinien nas również skłonić do zastanowienia się i zadumy nad bardzo prostymi, nie wymagającymi żadnego wysiłku ani żadnej ofiary gestami z naszej strony, w których Chrystusowi właśnie przez Eucharystię okazujemy szacunek. Takim gestem z naszej strony powinno być to, aby nasza świątynia, nasz Kościół dla nas w naszych sercach był miejscem świętym, czyli miejscem szacunku, bo to jest dom Boga, tak jak w Piśmie Świętym, mieszkanie Boga z ludźmi. Czy tak jest? Jakże często w naszym Kościele są rozmowy, nie tylko dzieci. Co jakiś czas nawet starsi panowie lubią sobie pogadać w trakcie mszy świętej. Kościół u nas w parafii jest też miejscem, gdzie czekając na liturgię, a nie przesadzam, jest też miejscem przekazywania sobie najnowszych informacji o Bielczy, o ludziach, nawet przekazywania plotek. To miejsce święte. Czy naprawdę jest święte? Zobaczcie, to nie wymaga wysiłku, tylko pozytywnego nastawienia. Jeśli Przepraszam, że tak powiem dosadnie, trywializując, jeśli nawet zdenerwuje mnie proboszcz, to zaczekaj, wyjdź z kościoła i masz ochotę, to nawet zaklnij na mnie, ale kościół jest miejscem świętym, mieszkaniem Boga. I jeśli tego byśmy nie rozumieli, to coś nie tak. A z biegiem lat życia powinniśmy mądrzeć. Zobaczcie, jakby praktyczne zastosowanie w życie wymowy dzisiejszego wieczoru, Wielkiego Czwartku, naszego stosunku do Chrystusa Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie. Choćby kwestia przyklęknięcia. Ilu mężczyzn, chłopaków potrafi cudownie runąć na kolana przed dziewczyną, przed żoną, którą kocha, a przed Bogiem, który dla chrześcijanina powinien być na pierwszym miejscu w życiu, jak ogromna rzesza ludzi nie potrafi przyklęknąć, przyjmując tylko dziwne sportowe postawy przykucnięć. Bracie i siostro, przecież wtedy ty się ośmieszasz. Kucając, robisz z siebie karykaturę, a nie chrześcijanina. I mówię to świadomie i wprost, bo trzeba to czasem powiedzieć. A potem udajemy miłość do Boga. Ktoś powie, wiara w Boga nie zależy od przyklęknięcia. Ale wszystko powinno mieć miejsce w swoim życiu. Powinno mieć miejsce. Nawet niewierzący prezydent Polski, któryś z rzędu do tyłu, gdy brał udział w uroczystościach religijnych w czasie przeistoczenia, konsekracji, nie siedział w fotelu, stał z szacunku. Ale to był człowiek, który mówi, jestem niewierzący. Którejś niedzieli w ostatnie wakacje odprawiam mszę świętą przy ołtarzu, wypowiadam słowa, bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Boczne drzwi, jedne, drugie otwarte na oścież, bo upał. I idealnie przez drzwi kilka pań w średnim wieku, jedna starsza, rozpostarte, siedziały sobie na murku. Szkoda, że nie miały jeszcze parasola przeciw słońcu i jakiejś szklanki z napojem i kostkami lodu. Coś tu nie gra, coś nie tak. Ale jesteśmy wierzący, deklarując to słowami, a pasowałoby czasem tę wiarę pokazać gestem, postawą, czynem. Bracia i siostry, Chrystus Pan pragnie być boskim więźniem miłości naszych serc. Tych serc nie zamykajmy. Pragnijmy tego, by Chrystus każdego dnia był w nas. Bo jeśli to pragnienie będzie żywe, to pomimo grzechów, pomimo upadków, te chwile jakby bycia poza Chrystusem będą krótkie, bo pragnienie przeważy. Bo wrażliwość sumienia sprawi, że znowu będziemy Chrystusa szukać, aż Go znajdziemy przez spowiedź i Eucharystię. Amen. zgromadzeni na wspólnym dziękczynieniu za dar Eucharystii i kapłaństwa, módlmy się do Chrystusa, który do końca nas umiłował.
Panie Jezu, Ty ustanowiłeś kapłanów, aby sprawowali pamiątkę Twojej zbawczej ofiary. Umacniaj papieża, biskupów i prezbiterów, aby prowadzili życie zgodne z tajemnicą Twojego krzyża. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty chcesz, aby pamiątka ofiary krzyża była sprawowana na całym świecie. Dodaj odwagi tym, których powołujesz do kapłaństwa, by ochotnie odpowiadali na Twoje wezwanie. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty pragniesz, aby Twoi uczniowie darzyli się wzajemną miłością i szacunkiem. Dopomagaj wszystkim w budowaniu cywilizacji miłości i życia. Ciebie prosimy. Panie Jezu, wejrzyj na dzieci przygotowujące się do pierwszej spowiedzi i komunii świętej oraz na młodzież przyjmującą sakrament bierzmowania. Spraw, aby łaska, którą otrzymają, przemieniała ich życie. Ciebie prosimy. Panie Jezu, obdarz zmarłych świętej pamięci Stanisława i Elżbietę, syna Józefa oraz zięciów Stanisława Karczmarczyka i Stanisława Zielińskiego szczęściem oglądania Twojego oblicza na wieki. Ciebie prosimy. Panie Jezu, pobłogosław nam i całej naszej parafialnej wspólnocie, aby głębokie przeżycie świętego Triduum Paschalnego umocniło naszą wiarę, że Ty żyjesz i działasz pośród nas. Ciebie prosimy.
Panie Jezu, dziękujemy za Twoją miłość. Dziękujemy, że jesteś z nami. Dziękujemy, że możemy Cię mieć w naszych sercach przez Eucharystię. Tobie chwała na wieki wieków. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Niech nam przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a każdy nam przyjmie nasz i całego Kościoła Świętego.
Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
Godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie, z radością wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan Jezus Chrystus został za nas wydany. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o zmarłych Stanisławie i Elżbiecie, synu Józefie oraz zięciach Stanisławach i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Robertem, patronem dnia, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Pokój to piękny, Albercie. Słyszałeś?
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Thank you.
Modlimy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy posileni na doczesnej uczcie Twojego Syna zasłużyli na pełne uczestnictwo w uczcie niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Jeszcze kilka informacji, więc myślę, że można usiąść. Dosłownie za moment przeniesiemy Najświętszy Sakrament, wielkoczwartkowy dar Boga, do przygotowanego ołtarza adoracji, nazywany tradycyjnie od wieków ciemnicą. Ciemnicą, czyli tym miejscem, o którym mówiłem w kazaniu, nie, tym więzieniem, lochem prawdopodobnie, w podziemiach świątyni jerozolimskiej. Później rozważania prowadzone przez Caritas parafialną, za które serdecznie dziękuję, Kościół do prywatnej adoracji, modlitwy. Nie obraźcie się, nawet do posiedzenia w takiej ciszy, bo nieraz warto nawet tak posiedzieć, z jakiś punkt sobie znaleźć, ołtarz, krzyż, i to też jest forma modlitwy. Kościół otwarty do godziny 22. Jutro Wielki Piątek, przypominam dzień śmierci Chrystusa Pana na krzyżu. Przypominam, niech ten dzień będzie dniem postnym, abyśmy umieli sobie odmówić coś, co lubimy. Bardzo apeluję do osób, które w domach przyrządzają posiłki. Niechże to będzie posiłek skromny. Tu nie chodzi o to, żeby tylko nie było mięsa i wędliny, a było szaleństwo różnego typu innych potraw. To powinien być skromny posiłek. Bardzo na to proszę, abyśmy zwrócili uwagę. Jutro liturgię Wielkiego Piątku rozpoczynamy o godzinie 17:00. Czuwanie będzie do północy, ale w trakcie tego czuwania o godzinie 20:00 rozpoczniemy, potem każdego dnia, nowenna do Miłosierdzia Bożego, przed świętem Miłosierdzia Bożego. O 21:00 proszę o refleksję rad parafialne, o 22:00 akcję katolicką. I taka prośba, by te rozważania, adoracje nie trwały pełną godzinę, bo wy się wymieniacie jutro. Przychodzą co chwilę nowe osoby i ja wtedy te parę minut wykorzystałbym, aby udzielać po prostu Komunii Świętej tym, którzy nie byli na liturgii Wielkiego Piątku, tak aby mogli Komunię Świętą przyjąć. Centralnym elementem jutrzejszej liturgii jest adoracja krzyża i jak co roku ofiary składane przeznaczone są na nasze święte miejsca w ziemi, którą nazywamy świętą. Myślę, że biorąc pod uwagę nieraz nasze podejście, choćby do przykazań, taką formę gestu serca na miejsca święte, te miejsca, którymi opiekują się chrześcijanie w Betlejem, Nazaret, w Jerozolimie i w innych miejscach Izraela, myślę, że taki gest byłby pięknym. Moi drodzy, ja dzisiaj w kazaniu świadomie, całkowicie świadomie, nie mówiłem o tym drugim sakramencie ustanowionym w czasie ostatniej wieczerzy, o kapłaństwie. Podjąłem tę decyzję niewiele przed mszą świętą. Różnie się mówi o kapłanach. Jedni im zazdroszczą, inni wrzucają wszystkich bez wyjątku do jednego worka i poniewierają. Ja powiem przykładem. Gdy się chce być w miarę po prostu księdzem, kapłanem, to pierwsze trzeba zrozumieć, pierwszą rzecz, rodzina musi być na drugim miejscu, na pierwszym jest parafia. I dzisiaj tego ja doświadczyłem. Po południu telefon, dzwoni szwagier, bo moja mama na dzisiaj miała badania wyznaczone i lekarz na tych badaniach podjął decyzję, natychmiastowe przewiezienie do szpitala. Nic więcej nie wiem. I zobaczcie, ja nie skracałem dzisiejszej liturgii, bo nie mogę się kierować czymś osobistym. Na pierwszym miejscu jest parafia. Pewnie, że za chwilę siądę w auto i podjadę najpierw do rodziny, by cokolwiek się dowiedzieć, potem być może do szpitala. Ale takie jest życie kapłana. Można zazdrościć, ale gdybyście pomyśleli o sobie, że każde z was jest córką i synem kogoś i gdybyście mieli telefon, że ktoś trafia do szpitala, rzucilibyście wszystko, bo mama, tato najważniejsi. U księdza już nie. Najpierw parafia. Więc ja musiałem tu być przy ołtarzu. Takie jest życie i myślę, że będzie wszystko dobrze, ale gdybyście zechcieli jakąś zdrowaśkę odmówić w wolnym czasie, to bym dziękował. A teraz już pieśń na przeniesienie Najświętszego Sakramentu. Chcę was przeprosić, bo chyba jakaś emocja wzięła górę i zapomniałem o najważniejszym zdaniu. Mianowicie, ja wiem, że do soboty będą do domów, do rodzin przyjeżdżać wasi bliscy. I tak jak to było rok temu i dwa lata temu, w Wielką Sobotę w czasie święcenia pokarmów od 9 do co najmniej 11 godziny znani wam dwaj księża z Tarnowa będą tutaj cały czas spowiadać, aby na samą Wielkanoc każdy, kto chce, mógł z tego sakramentu skorzystać.
Jezu, miłość.